W Uchu na Świat wybieramy się na północ. Dziś do Finlandii wspólnie z prodziekanem do spraw współpracy i rozwoju Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej Łukaszem Nazarko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób trafiłeś do Finlandii?
Trafiłem do Finlandii dlatego, że na wymianę Erasmusa nie mogłem pojechać do Holandii i do Wielkiej Brytanii. Bo taki był mój pierwszy kontakt właśnie z tym krajem, że trafiłem tam w 2003 i 2004 roku jako student programu Erasmus.
No właśnie, często zapominamy o tym, szukając różnych sposobów na podróżowanie. Zapominamy o Erasmusie, takim projekcie, który pozwala łączyć naukę z odkrywaniem świata.
Jak najbardziej tak. Tak się moje życie potoczyło, że pracuję od 11 lat na uczelni i na bieżąco mam informacje na temat rozwoju tego programu i kolejnych jego odsłon. No i ta idea, która kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu już nawet została zasiana, że dobrze by było, gdyby europejscy młodzi ludzie się wymieniali właśnie w tym okresie, kiedy studiują i poznawali życie młodych ludzi w innych krajach, no ta idea wciąż jest żywa. Program Erasmus pozostaje wspaniałym sposobem na posmakowanie życia w innym kraju.
I to dosłowne posmakowanie, bo wyjeżdżając z Erasmusem do jakiegoś kraju, nie jedziemy na tydzień, nie jedziemy na weekend, nawet nie na miesiąc, tylko na dłużej.
No jedziemy na co najmniej semestr, z tym, że ja zawsze zachęcam do wyjazdów dwusemestralnych. Z mojego doświadczenia to wygląda tak, że kiedy ten pierwszy semestr dobiega końca, naprawdę zaczynasz czuć się dobrze w danym miejscu. Lepiej to miejsce rozumiesz, już jesteś zorientowany geograficznie i organizacyjnie, już masz jakieś kontakty, już zbudowałeś jakieś relacje. I ten drugi semestr jest to, można powiedzieć, właśnie korzystanie z tego wszystkiego, co wypracowaliśmy sobie w poprzednich miesiącach. I szkoda wyjeżdżać. Mi się udało właśnie dwa semestry spędzić w Finlandii. I bardzo dużo mi to dało, nie tylko pod kątem takim akademickim, ale też czysto życiowym, że jestem gdzieś za granicą w sumie sam i muszę sobie poradzić. I się okazuje, że sobie radzę. No i oczywiście pod kątem takim krajoznawczym, bo bycie gdzieś za granicą przez dłuższy czas pozwala po prostu traktować to twoje miejsce pobytu jako taką bazę wypadową do wielu bliższych i dalszych wypraw, co chyba wszyscy studenci Erasmusa robią.
Takim punktem docelowym podróży było jakie miasto?
Ja studiowałem w mieście Turku nad Bałtykiem, na południu Finlandii, na zachód od Helsinek i niedaleko przez morze od Sztokholmu.
Czy Turku to jest też takie miasto, któremu powinniśmy parę dni zwiedzania poświęcić?
Nie przesadzałbym z tymi paroma dniami, natomiast Turku jest historycznie ważne dla Finlandii, bo można powiedzieć, że Turku i Helsinki to trochę tak jak Kraków i Warszawa w Polsce. Turku jest tą starszą stolicą Finlandii, obecnie miastem o wiele mniejszym niż Helsinki, ale z długą historią, z silną tożsamością i myślę, że dzień w Turku można ciekawie spędzić i potraktować to jako bazę wypadową do kilku innych fajnych miejsc w okolicy, jak choćby świat muminków, czy
no właśnie, bo
wyspy
Finlandia
na wybrzeżu.
To jest państwo wspomnianych przez ciebie muminków, ale to też państwo świętego Mikołaja. Pewnie tego wątku też dotkniemy. No ale właśnie, te najważniejsze miejsca w Turku, które powinniśmy zobaczyć, to?
Katedra, bardzo ważny obiekt w sercu Turku. Turku ma też taki Alaskansen w środku miasta, gdzie zachowane są takie tradycyjne drewniane budynki właśnie, które w tym mieście były i to też jest ciekawe miejsce do odwiedzin.
To jest taka stara architektura?
Proste budynki z ciemnego drewna. Dobrze jest właśnie dotknąć takiej starszej kultury materialnej fińskiej, żeby lepiej wczuć się w taką fińską mentalność, która, można powiedzieć, charakteryzuje się prostotą, trzeźwością, patrzenia na świat, racjonalnością i oszczędnością w środkach wyrazu, tak bym może to ujął.
Katedra, powiedziałeś skansen.
W Turku jest filharmonia.
Dość charakterystyczna architektonicznie.
Tak, natomiast jak się da wybrać na jakiś koncert, to na pewno będzie to ciekawe przeżycie, jeżeli będzie to koncert utworów Sibeliusa.
Czyli lokalnego kompozytora.
Sławnego fińskiego kompozytora, tym bardziej to wzbogaci nasze fińskie doświadczenie. Turku leży nad rzeką Aura, nabrzeże tej rzeki to jest też bardzo sympatyczne miejsce, żeby sobie pospacerować. Jest też w Turku zamek. Plac główny może być bardziej atrakcyjny dla znających się na architekturze bardziej fachowo, którzy mogą docenić projekty Alvara Aalto i takiego fińskiego modernizmu, bo laikowi to te budynki mogą się kojarzyć z naszymi blokami albo tak takim PRL-em, co to jest, centrum miasta. No ale Finowie też umieją docenić właśnie dorobek architektoniczny lat 50., 60., 70. jako też coś wartościowego, bo w niektórych tych kierunkach właśnie byli pionierami właśnie dzięki Alvarowi Aalto.
Pamiętasz takie pierwsze fińskie wrażenie?
W Finlandii mało rzeczy robi wrażenie. Właśnie o to chodzi.
I to jest swoista uroda tego miejsca.
I to jest właśnie swoista uroda. Tych doświadczeń, doznań jakby szuka się później, doświadcza się później i tego nie doszukuje się w wielkich budynkach czy wielkich show. To jest odległe od mentalności fińskiej. Nie w tym tkwi urok Finlandii. Właśnie w czymś przeciwnym.
Najpopularniejszą drogą dotarcia do Finlandii to są samoloty?
No w dzisiejszym czasie tak. W dawnych czasach jeszcze to pływał prom do Helsinek z Polski. Natomiast chyba teraz takiego bezpośredniego połączenia z Polski do Finlandii promowego nie ma, chociaż mogę się mylić. Natomiast ceny biletów lotniczych często spadły i jeżeli nie jesteśmy związani jakimiś bardzo sztywnymi datami, to na pewno można jakiś dobry bilet do Helsinek znaleźć. Tak na marginesie można jeszcze powiedzieć, że podróże do Azji przez Helsinki to jest też bardzo sensowny pomysł, bo wtedy samolot leci nad okolicami bieguna północnego i to jest najkrótsza trasa do Azji. Patrząc na mapę tego nie widać, ale patrząc na globus zobaczymy to. Także może lecąc w czasy na boskich plażach Tajlandii warto spędzić na przykład dłuższą przerwę przesiadkową w Helsinkach chociażby. No i jeszcze można drogą lądową próbować. Jesteśmy tutaj blisko granicy z Litwą, czyli jedziemy Litwa, Łotwa, Estonia. Tam w Tallinie wsiadamy w prom. Prom przez 2 godzinki nas przewiezie do Helsinek i jesteśmy w Finlandii.
No właśnie, wywołane Helsinki to takie miasto, które też udało ci się zobaczyć, poznać?
Zobaczyć,
stolicę.
Tak. Poznać to może za dużo powiedziane. Z Helsinek pamiętam to, że to jest spore, dynamiczne, europejskie miasto. Ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o rozrywkę, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o muzea, jeśli chodzi o architektoniczne obiekty, gdzie historia spotyka się ze współczesnymi osiągnięciami. Tam też jest bardzo dynamiczny uniwersytet i bardzo taka dynamiczna scena, jak to się mówi, startupowa różnych innowacyjnych przedsiębiorstw, szczególnie z sektora IT, komputerowo-programistyczno-rozrywkowego. Finowie są bardzo dobrzy w tym obszarze i z mojego zawodowego punktu widzenia Finlandia i Finowie są w wielu sytuacjach takimi wzorcami, na przykład jak rozwijać innowacyjną gospodarkę, jak wspierać kreatywne pomysły, żeby one odnosiły rynkowy sukces. I pewnie pobyt w samych Helsinkach nie da takiego pełnego smaku Finlandii. Jednak na tę północ trzeba by wyruszyć w pewnym momencie.
Jak sobie zorganizować taką trasę?
Dość łatwo, co by nie mówić. Finlandia to kraj cywilizowany i raczej nam jakieś strasznie dramatyczne historie nie grożą. W moim wypadku zorganizowaliśmy się z moimi przyjaciółmi z programu Erasmus, Niemcem i 2 Islandkami. Pojechaliśmy pociągiem do Rovaniemi, czyli tak daleko na północ pociągiem, jak się da.
Pociąg skąd był?
No ja jechałem z Turku, oni chyba z Helsinek. Spotkaliśmy się na miejscu.
Czyli Turku, Rovaniemi pociągiem, co dalej?
I w Rovaniemi możemy pójść do wioski Świętego Mikołaja, jeżeli to kogokolwiek interesuje. Mnie nie interesowało, więc wynajęliśmy we czwórkę nieduży samochodzik i dalej po prostu rozpoczęliśmy taką już niezależną, wolną podróż.
Której celem co było?
Której celem był Nordkap, najbardziej wysunięty na północ Półwysep Europy. Takie no symboliczne miejsce, tak, gdzie spoglądamy już na horyzont i widzimy już morze arktyczne. A później z Nordkapu przemieszczaliśmy się wzdłuż norweskiego wybrzeża i wróciliśmy wtedy do Rovaniemi i znowu pociągiem na południe.
Finlandia, jeśli mówić o powierzchni, to jest zbliżonym krajem do Polski.
Więcej, jak Polska mniej więcej. Natomiast gęstość zaludnienia jest chyba kilkanaście razy mniejsza.
Tak. I trzeba się nauczyć z tym żyć.
A nawet to polubić w pewnym sensie.
Jest jeszcze taki element łączący nas z Finlandią, zabór rosyjski.
To szczególnie można dostrzec, kiedy się zwiedza Helsinki i się trafia na plac przed główną katedrą luterańską. Tam na tym placu jest pomnik cara Aleksandra II i człowiek z Polski od razu zaczyna się zastanawiać, co ten zły imperator, który tyle krzywd nam wyrządził, robi tutaj na postumencie
w centrum miasta,
w centrum stolicy Finlandii. I to daje do myślenia, bo to pokazuje, że właśnie no, Imperium Rosyjskie, które okupowało czy kontrolowało tereny i Polski, i Finlandii, trochę inaczej było przez nas postrzegane, a trochę inaczej przez Finów. Finowie cara Aleksandra II postrzegają jako człowieka, który dał im dużą autonomię, o ile pamiętam, umożliwił funkcjonowanie parlamentu fińskiego i oni go widzą jako w sumie bardziej dobrodzieja niż okupanta, co jest no, doświadczeniem zgoła innym niż tym, które my w Polsce mamy.
Przyszedł taki moment podczas twojego pobytu w Finlandii, że zdecydowałeś się wyruszyć na północ i zwiedzić, dotknąć, posmakować tej najodleglejszej części tego kraju. Jak wyglądała ta wyprawa? Jak sobie zorganizować taką trasę?
O ile pamiętam, to nawet nie mieliśmy zbyt zaplanowanej, szczegółowej trasy i żadnych uprzednio zarezerwowanych noclegów. Korzystaliśmy z noclegów w takich po prostu no, domkach letniskowych, nazwijmy to. Zawsze gdzieś tam po drodze natrafialiśmy na takie miejsca.
A tak głębiej na północy?
Są też takie chatki w zupełnej dziczy, tak, które stoją puste, ale mają otwarte drzwi i każdy wędrowca, no bo tam w parkach narodowych już się samochodem nie jeździ, a parki narodowe w Finlandii są bardzo duże, więc można kilka dni iść przez taki park narodowy, nie spotykając ani jednego człowieka i w końcu gdzieś się, no, zgodnie z mapą i kompasem dochodzimy do takiego punktu, gdzie taka chatka jest i tam czeka na nas jakiś zapas drewna narąbanego, łóżko, może jakiś nawet suchy prowiant, który poprzedni wędrowca zostawił i możemy z tego bezpłatnie korzystać, czym zostawiamy to miejsce w należytym porządku. Dostarczamy tyle drzewa, ile zużyliśmy i ruszamy dalej. Także to jeśli chodzi o te parki narodowe. A jeśli chodzi o taką podróż samochodem, no to nam się udawało zawsze coś znaleźć po drodze. Nie byliśmy ani wymagający, ani kapryśni zbytnio. Ponieważ to było lato i byliśmy za kołem podbiegunowym, no to różnica między dniem a nocą się troszkę zacierała, więc my sobie jechaliśmy wtedy, kiedy nam pasowało, spaliśmy wtedy, kiedy nam pasowało i tak kilometr po kilometrze zbliżaliśmy się do Nordkapu. Drogi tam na północy są bardzo dobre, jak na standardy Polaka. Oczywiście bardzo puste i jedyne, na co trzeba uważać, to renifery, bo to renifer jest tam gospodarzem i wcale nie powinniśmy oczekiwać, że on nam zejdzie z drogi, kiedy akurat ma ochotę na tej drodze sobie postać. Po drodze jest kilka większych miejscowości, w których się zatrzymywaliśmy, natomiast bardziej nas fascynował sam akt podróżowania, obserwowania tego, jak się zmienia krajobraz za oknem. W pewnym momencie giną drzewa, już są tylko gołe pagórki, kamienie, krzewy, porosty, także krajobraz z zielonego zmienia się na taki szaro-rdzawo-niebieski, jeśli są też jeziora. I taki już właśnie pozostaje surowy i tajemniczy w pewnym sensie, aż do samego Nordkapu. Na Nordkapie zazwyczaj spotkamy trochę ludzi, tak, bo oni się tam zjeżdżają. To jest takie miejsce.
Samo Nordkap jest, rzeczywiście robi wrażenie, ma się takie poczucie, że jest się w tym najdalej wysuniętym na północ punkcie Europy?
To w jakimś sensie robi wrażenie. Może właśnie po pierwsze przez świadomość, że jest się w takim specjalnym miejscu, a po drugie, tam są no, bardzo wysokie klify. Oczywiście to miejsce takie turystycznie zagospodarowane jest odpowiednio ogrodzone, zabezpieczone. Jest ten taki pomniczek z kulą ziemską, takim globusikiem. Tam często ludzie sobie zdjęcia robią.
Taki charakterystyczny, ażurowy.
Tak, ażurowy globus. Taki globusik. Natomiast my z moimi przyjaciółmi trochę sobie tak połaziliśmy dookoła, wzdłuż tego już niezagospodarowanego wybrzeża. No i to też robiło wrażenie, kiedy właśnie tak można się było wychylić kawałek i zobaczyć te wysokie klify. I wtedy bardzo nam pogoda dopisała, było bardzo słonecznie i to w słońcu wszystko wyglądało niesamowicie, tym bardziej, że to słońce tam nie zachodziło akurat, czyli nawet późnym wieczorem ono świeciło takim przytłumionym, żółtawym światłem znad horyzontu.
Tak naprawdę warto też pomyśleć, wybierając porę takiej wyprawy, żeby na przykład wykorzystać ten czas, kiedy dzień trwa 24 godziny.
No tak, wtedy możemy zmaksymalizować nasze turystyczne doświadczenia, bo łatwiej jest podróżować i przemieszczać się, kiedy jest jasno niż ciemno. Natomiast no, ja tego sam nie doświadczyłem, ale na pewno też swoją wartość i swój urok ma taka wyprawa na daleką północ właśnie zimą.
Kiedy mamy odwrotną sytuację.
Kiedy mamy odwrotną sytuację, kiedy mamy zorze polarne, kiedy funkcjonują lodowe hotele, czyli wybudowane z kostek lodu i śniegu takie jednosezonowe konstrukcje, gdzie możemy wykupić sobie po prostu pokój i nocleg. I
na bryle lodu.
Lodowe i bryle na skórach z renifera przespać się i ponoć jest to bardzo zdrowy, regenerujący i miły sposób spania.
Jacy są mieszkańcy Finlandii?
Jeżeli miałbym pierwsze skojarzenie podać, to bym powiedział, że są uczciwi. Finowie są szczerzy, są skromni, często samokrytyczni, może nawet za bardzo. Stereotypowy, typowy, przeciętny, nazwijmy to Fin, będzie małomówny, będzie dyskretny, wycofany.
Są też dowcipy na temat właśnie tej wylewności
tak,
fińskiej.
Tak. Jest cała seria dowcipów o tym, jak dwóch Finów spędza czas w saunie. No i ta interakcja w saunie powinna być taka fińska, czyli dość oszczędna w słowach. I jest taka historia dwóch przyjaciół, którzy spotykają się po wojnie, nie wiedzieli, czy ten ich przyjaciel wojnę przeżył. Okazało się jednak, że obaj szczęśliwie wracają do rodzinnego miejsca, witają się, po czym jak to Finowie udają się do sauny, żeby tam się odprężyć. No i kiedy po dłuższym milczeniu, które dla Finów nie jest krępujące, milczeć z kimś nie jest niczym krępującym. Po długim milczeniu, kiedy jeden z przyjaciół odzywa się do drugiego, mówi: wiesz co, Jari, bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się po wojnie. Na co Jari mu odpowiada: ty tu przyszedłeś gadać, czy przyszedłeś do sauny? U Finów wiele rzeczy da się załatwić bez słów. Finowie odczuwają jednak brak światła i brak słońca. W Polsce to chyba nie jest tak popularne, chociaż też jest wykorzystywane przez niektóre osoby. Takie lampy do naświetlania sobie buźki takimi promieniami, które w jakiś sposób imitują słońce, są o wiele bardziej popularne i to ma jakoś poprawiać im nastrój, może pomagać w syntetyzowaniu witaminy D i zapobiegać depresji.
Ale też te pierwsze promienie słońca wyciągają ich z domu.
Tak,
to, co my znamy już z lata, gdzie ustawiają się kawiarenki na zewnątrz, tam pojawiają się znacznie szybciej.
Ja zawsze właśnie z takim fascynacją i też rozbawieniem pewnym obserwowałem, kiedy śnieg jeszcze nie zdążył zejść z chodników, ale już to wiosenne takie słońce i gdzieniegdzie może przebić śniegi, zaczynają nam mówić, że zmienia się pora roku, kawiarnie od razu wystawiają stoliki na ulicę i serwują kawę na zewnątrz i ci ludzie wciąż w kurtkach, wciąż w zimowych ubraniach.
Ale już lekko rozpięci.
Ale lekko rozpięci, trochę tak jak na stoku narciarskim gdzieś w Alpach, tak sobie siedzą z buziami ku słońcu i piją kawę na zewnątrz, na podwórku, bo już nadchodzi ta jasna, ciepła pora roku. No i ta jasna, ciepła pora roku, ona nawet w maju jeszcze nie musi być taka ciepła. Kiedy przychodzi 1 maja i takie najbardziej huczne święto fińskie, Vappu, no to też jeszcze śnieg gdzieś tam może leżeć pod krzakami, co wcale nie przeszkadza Finom zajmować każdy centymetr kwadratowy trawników, żeby piknikować i balować na świeżym powietrzu.
Czy pamiętasz, jak smakuje Finlandia?
No dla mnie to Finlandia smakuje głównie tak jak stołówka uniwersytecka. Pamiętam, że w każdy czwartek była zupa grochowa, tak zwane hernekeitto, zupa z grochu. No dużo ryb, przypuszczalnie jest to może w Turku szczególnie, bo to jednak nadmorskie miasto, a łosoś w szczególności, w różnych postaciach też właśnie zupa z łososia. Jeśli chodzi o inne krainy fińskie, no to są takie dość popularne wypieki, które się nazywają Karjalan Pirakka, czyli takie pierogi karelskie. To są takie z ciasta wypieczone łódeczki, takie wrzecionowate, jak gdyby pierożki wypełnione ryżem. Karjalan pirakka to jest coś, co można przynajmniej raz spróbować. Finowie lubią nabiał, lubią mleko i piją coś, co można chyba porównać do naszej maślanki. To się u nich nazywa pima. I ta pima to jest też takim właśnie napojem, który pasuje i do obiadu, i do śniadania, i do kolacji. Tak, my nie jesteśmy przyzwyczajeni na przykład, żeby do drugiego dania postawić sobie szklankę mleka albo właśnie maślanki i zamiast wody używać sobie takiego napoju. Tam to jest jak najbardziej spotykane, tak, że ta pima z litrowych kartoników jest właśnie takim powszednim napojem.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny zwyczaj, tradycja fińska, sauny.
Ciężko sobie wyobrazić fińskość bez sauny. O ile wiem, saun w Finlandii jest więcej niż samych Finów i te sauny są bardzo mocno osadzone w kulturze, w stylu życia, w sposobie na spędzanie wolnego czasu. Mieszkając właśnie w takich studenckich mieszkankach zapewnianych przez samorząd studentów w Finlandii, nie było takiej możliwości, żeby któryś student był pozbawiony możliwości dostępu do sauny. Zawsze oprócz miejsca na pralnię, suszarnię, była też wspólna sauna. I zgodnie z uporządkowanym fińskim zwyczajem był grafik oraz osoba do kontaktu, która dbała o tę saunę i przynajmniej raz w tygodniu wypadało do sauny pójść i zimą i latem. Są też sauny publiczne, większe przybytki. W Turku to akurat często już tak poza miastem, nad brzegami morza, z pomostem. Najważniejsze jest to, żeby można było z pomostu wskoczyć sobie do zimnej wody po tej saunie. To jest podstawa. Morsem nie jestem, ale miałbym sobie za złe, gdybym bez takiego doświadczenia z Finlandii wrócił. Także saunę publiczną zaliczyłem i kąpiel w morzu w zimie też zaliczyłem. No, Finowie mają też mnóstwo takich domków gdzieś nad jeziorami, gdzieś na prowincji, gdzieś w lesie. To jest taka esencja fińskości, gdzieś właśnie mały drewniany domek w głuszy, gdzie sobie w spokoju, w ciszy, w kontakcie z naturą spędza się wolny czas. No i tam oczywiście musi być sauna, także każda rodzina, przypuszczam, ma w Finlandii co najmniej ze dwie sauny, bo ma taką saunę
codzienną.
Przy domu, codzienną. I jeżeli ma taki domek wczasowy na wakacje, taką nazwijmy to malutką daczę, to tam na pewno też jest przynajmniej jedna sauna.
Podobno ponad 2 miliony 200 tysięcy saun jest w Finlandii.
To chyba trochę mniej niż Finów, ale pewnie blisko.
Zdarzało ci się wracać wspomnieniem do jakichś właśnie pejzaży czy miejsc z Finlandii?
Czas oczywiście zaciera tego typu obrazy. Na pewno w przywoływaniu takich obrazków pomagają zdjęcia. To był jeszcze czas, kiedy posługiwałem się analogową fotografią i z tego czasu mam kilka pudełek slajdów. Trochę nieuporządkowanych, trochę może już podniszczonych. Natomiast teraz moje dzieciaki w ramach wymyślania różnych aktywności, które odwleką ich kładzenie spać, proszą mnie właśnie, żebym na przykład pokazał im slajdy. No i tu znalazłem czuły punkt, bo ja lubię pokazywać te swoje zdjęcia i wtedy ja im rozstawiam ten rzutnik i to jest też trochę taka magia właśnie analogu, kiedy w ciemnym pomieszczeniu na jasnej ścianie ten szemrzący rzutnik przerzuca kolejne obrazy gdzieś tam z Kareli, z Nordkapu, z Turku. I
kadry wracają.
Tak. I wtedy te obrazki wracają. I wracają też wspomnienia o różnych ludziach, których się poznało, o ludziach, z którymi często bliższy czy dalszy kontakt udaje się utrzymać.
A te twoje ulubione migawki właśnie z Finlandii, te zatrzymane na slajdach?
No to...
Różne ujęcia katedry z Turku.
Tak, bo to taki bardzo fotogeniczny obiekt w Turku.
Łąki Jonkili.
Tak, nad brzegami rzeki Aura.
Ale też kopuły kościołów prawosławnych też robią wrażenie.
To fińskie prawosławie jest ciekawe, bo to jest taki unikalny styk wschodu i zachodu. Cieszą mnie takie ujęcia, gdzie widać studentów na przykład świętujących, a z drugiej strony takie, bardziej krajobrazowe i pejzażowe ujęcia jezior gdzieś na północy, albo takich bezdrzewnych, suchych, skalistych krajobrazów jeszcze dalszej północy, czy też reniferów, czy suszących się ryb gdzieś na poboczu drogi, które rybacy zostawili po prostu, żeby wyschły w tym mroźnym słonym wietrze.
Ten północny krajobraz to taki prawie że księżycowy miejscami, jak takie same stalowe kolory.
Tak, w pewnym sensie tak.
Gdzieś zamarznięte jeziora w tle.
Pamiętam właśnie, że podczas tej naszej wycieczki z kolegą Niemcem i koleżankami Islandkami, któregoś poranka, no oni jeszcze spali, a ja się zawziąłem, żeby wejść na pobliski, niezbyt wysoki górski szczyt. No i szedłem tak właśnie sobie sam w zupełnej ciszy i w pustce zasadniczo i w pewnym momencie zaczął mi jakiś ptak towarzyszyć w tej wyprawie. I taki jeden ptak to już jest coś, na czym wtedy się człowiek koncentruje i dostrzega jakieś ciekawe rzeczy w tej jednej małej istotce. I to jest właśnie może taka życiowa lekcja, coś ta fińskość nas uczy, żeby często zadowalać się czymś niedużym, czymś mniej spektakularnym i w tym małym i niepozornym też dostrzegać jakieś wielkie rzeczy.
I taka lekcja uważności na to, co wokół.
Tak.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był prodziekan do spraw współpracy i rozwoju Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej Łukasz Nazarko. Dziękuję.
Dziękuję, zachęcam do Erasmusa.